zacznijmy od tego, co stało się z literaturą polską po 1989 roku. Bo wiadomo, że no, co się wówczas stało, czy zmiany, które zdarzyły się w naszym państwie, czy one dotyczyły również literatury? Jak ta literatura się zmieniła? Czy na lepsze, czy na gorsze? Jakie to dokładnie były zmiany? O zabranie głosu poprosiłam pana profesora Andrzeja Maśka.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za zaproszenie. Proszę Państwa, jeśli ja występuję w takim panelu obok dwóch znakomitych krytyków literackich, jako historyk literatury, jako publicysta, to jest chyba dlatego, że o tej literaturze trzeba mówić nie tylko z takiej perspektywy, jakiej na co dzień mówi o niej krytyka, która bada wartość estetyczną dzieła literackiego. Ale my tutaj powinniśmy pytać także o literaturę jako pewien składnik tego socjokulturowego, jak to powiedział w pierwszej części panelu pan dr Żukowski, od wymiaru życia społecznego. A więc patrzymy na literaturę z punktu widzenia ogółu spraw publicznych jako jeden z ważnych elementów tego socjokulturowego podziału. Jeśli by pomyśleć, jakie jest pierwsza odpowiedź, która się nasuwa na pytanie, do kogo należy literatura polska, na podstawie takich elementów, jak na przykład program edukacji literackiej w Polsce, listy lektur, autorzy promowani poprzez program szkolny, albo gdyby popatrzeć, jacy autorzy, jakie książki są promowane w mediach głównego nurtu i dzięki temu stają się częścią świadomości kulturalnej ogółu społeczeństwa, to odpowiedź na pytanie tej debaty mogłaby brzmieć bardzo prosto, aż wręcz upraszczająco. Właścicielem literatury polskiej jest spółka Agora S.A. I gdyby to nie była metafora, gdyby Ministerstwo Skarbu mogło sprywatyzować taką domenę albo taki znak towarowy jak literatura polska, no to z całą pewnością znalazłby się właśnie tam inwestor, który by to przejął. Ale to jest odpowiedź upraszczająca, z którą ja chciałbym polemizować. Ponieważ nie ma już dzisiaj jednej polskiej literatury i jednocześnie jest jedna polska literatura, jest ten dwubiegunowy podział polskiego społeczeństwa, o którym mówili panowie w pierwszej części dyskusji, jest dwubiegunowy podział polskiej literatury. To się zaczęło gdzieś około połowy lat 90., na początku lat 90., obok tych wielkich wydawców, obok tych wielkich mediów, które przejęły administrowanie i gospodarowanie kulturą literacką w Polsce, pojawili się wydawcy, którzy albo wychodzili z ruchu literackiego podziemnego, pojawiły się pisma, które kontynuowały tradycję literatury niezależnej okresu opozycyjnego i przypominały tradycję literatury emigracyjnej. I potem, proszę Państwa, pojawiły się pisma założone przez młode pokolenie, przez ludzi, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tej historii podziemia literackiego, Fronda i inne tego typu ośrodki, które też były ośrodkami wydawniczymi. Jeśli popatrzymy na dorobek tych ośrodków wydawniczych z perspektywy kilkunastu czy prawie 20 lat, to widzimy, że właśnie wszystko, co najbardziej interesujące dla znacznej części czytelników, to należy do tego drugiego obiegu literatury. I nawet pojawiło się to określenie drugi obieg literatury III Rzeczpospolitej. Określenie, które coś opisuje realnie i odnosi się do realiów takich właśnie społeczno-kulturowych i czysto literackich także. Ale określenie, które mi się nie całkiem podoba i chciałbym je zamienić na coś innego. Dlaczego mi się to określenie nie podoba? I zawsze powinniśmy z niego zrezygnować. Ponieważ obieg jest to coś zamkniętego. W obiegu jest to, co wychodzi od nas i wraca do nas po kole. Obieg to koło. Zamknięty krąg ludzi, który między sobą coś wymienia, ale nie wychodzi na zewnątrz. To się kojarzy z błędnym kołem Jacka Malczewskiego. Więc jeśli nie chcemy, żeby to nasze myślenie o kulturze było w błędnym kole polskich problemów, to musimy to inaczej zdefiniować. Tutaj dobrą propozycją jest propozycja myślenia w kategoriach dwubiegunowości polskiej literatury, a więc wielu właścicieli, wielu podmiotów, które o niej decydują, a może także wielu dróg czy wielu szlaków polskiej literatury i niewątpliwie oprócz tego szlaku postkolonialnego jest także taki szlak, który koresponduje z wartościami, w imię których my się tutaj gromadzimy, czyli z tymi wartościami, które wychodzą, z tymi ludźmi, którzy wychodzą od dziedzictwa w stronę projektu. I idą tak jak mickiewiczowscy pielgrzymi, jeśli tak mogę powiedzieć, do Polski, która będzie podmiotem, a nie kolonią Europy, także nie będzie kolonią duchową Europy. Natomiast na pytanie o przełom i na to, co się zmieniło w roku 89 i jak to się zmieniało, potem też krótko postaram się odpowiedzieć w drugim punkcie. Otóż ja te czasy pamiętam jako z powodów zawodowych, także z powodu swoich zainteresowań i wiem, że zanim cokolwiek się zaczęło zmieniać w literaturze w roku 89, to ówczesna krytyka już mówiła o przełomie. Przełom roku 80 został najpierw zadekretowany, że on ma być, kiedy jeszcze go nie było. A potem ta zadekretowana na początku formuła została przyjęta przez akademicką polonistykę i wprowadzona do naukowego opisu procesów literackich w Polsce. Zaczynał profesor Jan Błoński, dekretując przełom w Krakowie, a kontynuował to profesor Czapliński w Poznaniu, który pisał o przełomie jako rzeczy dokonanej. Otóż ja mam wątpliwości, czy rzeczywiście rok 89 był takim ważnym przełomem w naszej literaturze, jeśli popatrzymy na wartości stricte literackie. Czy to nie było raczej tak, że dyskurs przełomowy był jakimś elementem programowania czy modelowania znaczeń po to, żeby powstała literatura, której się spodziewano, która powinna w ramach tej transformacji powstać i która była potrzebna tym, którzy byli podmiotami transformacji społecznej na początku lat 90. Myślę tak, jeśli spojrzę na pewne główne tezy, które miały cechować ten przełom. Zacznę od tezy sformułowanej przez historyka literatury profesor Marię Janion, że nastąpił w Polsce zmierzch romantycznego paradygmatu literatury. Teza została ogłoszona, niespecjalnie przekonująco uzasadniona, a potem znowu powszechnie przyjęta i wpisana do podręczników jako prawdę obowiązującą. Ale prawdę ogłoszona, ale i nieuzasadniona. Bo nieuzasadniono, czy polska literatura miała w ogóle kiedykolwiek taki charakter, żeby być wyłącznie romantyczną, żeby być wyłącznie opartą na wzorach romantycznych. Przecież to jest historycznie nieprzekonujące. No i dlaczego ten paradygmat romantyczny miałby się skończyć? Tu historykowi literatury przychodziła z pomocą tak właśnie krytyka oficjalna, która mówiła, no tak, dotychczas literatura polska służyła sprawom społecznym, służyła sprawie niepodległości, wolności, prawda? Miała funkcje służebne wobec spraw narodowych. A teraz tamte sprawy narodowe zostały już załatwione, więc literatura może się zająć sama sobą. Więc literatura nie powinna się już zajmować sprawami publicznymi, nie powinna się interesować Polską, powinna się interesować czymś innym. I znaleziono takich autorów, takich pisarzy i poetów, którzy się interesowali czymś innym, którzy się buntowali przeciwko komunizmowi, przeciwko Solidarności, przeciwko Kościołowi. No, i pisali wiersze o czymś innym. To mogły być wiersze o codziennym doświadczeniu. No, tak jak Świetlicki mówił o wódce i papierosach, o przyrodzie, o płci, o ciele, o różnych takich tematach, które nie miały nic wspólnego z życiem publicznym. Bo, proszę Państwa, temu towarzyszyła teza, że Polska jest już normalna. I że mamy teraz normalne warunki do życia, wobec tego literatura powinna się zająć sama sobą. Czyli w Polsce nie ma już nic do zmiany. Nie martwcie się o Polskę. Nie martwcie się o to, co się martwili romantycy. Oni chcieli Polski, a wy ją macie, więc przestańcie się nią interesować. Więc ja stawiam tezę, że ta narracja o przełomie była naciągana i że ta narracja o przełomie była bardzo dobrze i funkcjonalnie wpisana w całą strategię transformacji. Od pierwszego PRL-u do czegoś, co moja przyjaciółka, autorka książek dla młodzieży, Ewa Lach, nazwała drugim PRL-em. I to jest odpowiedź, której funkcją jest jak połączenie w tej dyskusji dwóch planów. Planu, na którym mówimy o wartościach literackich, artystycznych, o gatunkach i autorach, z tym planem, który mówi o władzy, o własności, czyli który wpisuje procesy kulturalne, literackie w ogólny proces społeczny. Właśnie socjopolityczny kontekst, który dzisiaj jest podstawową płaszczyzną dwubiegunowości czy dwutorowości polskiego życia kulturalnego i politycznego.